prawo przekazane Mojżeszowi na Synaju obejmowało nie tylko dekalog, 10 przykazań, ale także tak zwany kodeks przymierza, czyli prawo religijno-moralne, kultowe, rodzinne, rzeczowe i karne. Dzisiaj studiować będziemy treść dwóch rozdziałów Księgi Wyjścia, gdzie zapisane są prawa rodzinne, rzeczowe i karne. Od początku 21 rozdziału Księgi Wyjścia czytamy: te są prawa, które im przedstawisz. Jeśli kupisz niewolnika, Hebrajczyka, będzie ci służył 6 lat. W 7 roku zwolnisz go bez wykupu. Pamiętajmy, że Izraelici dopiero co wyszli z Egiptu, gdzie byli niewolnikami. Dlatego prawo zapisane tu na początku jest bardzo istotne. Nikt z Izraelitów nie może być niewolnikiem swego brata, rodaka. Po 6 latach służby Hebrajczyk, niewolnik, ma być zwolniony, bez wykupu. Ma odzyskać wolność. Jeśli przyszedł sam, odejdzie sam. A jeśli miał żonę, odejdzie z żoną. Czytamy dalej. Lecz jeśli jego pan dał mu żonę, która zrodziła mu synów i córki, żona, jak i dzieci, będą należeć do pana, a on odejdzie sam. A jeśli by niewolnik oświadczył wyraźnie: miłuję mojego pana, moją żonę i moje dzieci i nie chcę odejść wolny, wówczas zaprowadzi go pan przed Boga i zawiedzie do drzwi albo do bramy i przekuje mu pan jego ucho szydłem i będzie niewolnikiem jego na zawsze. To niezwykłe prawo stanowiło, że jeśli niewolnik, który w 7 roku odzyskiwał wolność, miał żonę, poślubioną jeszcze przed okresem niewoli, mógł odejść jako wolny wraz z nią i całą rodziną. Jeśli jednak już w okresie swojej służby poślubił kobietę, która była niewolnicą jego pana, ona i dzieci musiałyby pozostać w niewoli, podczas gdy on mógłby wyjść na wolność. Była jedna możliwość, jedna jedyna, by małżonkowie mogli pozostać razem. Mężczyzna musiałby dobrowolnie zrezygnować z wolności i zadeklarować się, że ze względu na miłość do swojej żony, do dzieci i do swego pana, postanawia na zawsze zostać jego niewolnikiem. Przeczytajmy jeszcze raz uważnie słowa mówiące o takim przypadku. Jeśli by niewolnik oświadczył: miłuję mojego pana, moją żonę i moje dzieci i nie chcę odejść wolny, wówczas zaprowadzi go pan przed Boga, zawiedzie do drzwi albo do bramy i przekuje mu pan jego ucho szydłem i będzie niewolnikiem na zawsze. Jest to niezwykły, piękny obraz postaci Chrystusa i jego dzieła. On przyszedł na świat, przyjął na siebie wszelkie ograniczenia człowieczeństwa. Przyszedł, by stać się jednym z nas, a my wszyscy jesteśmy niewolnikami grzechu. On mógłby w każdej chwili odejść jako wolny. Mógłby bez doświadczenia okrucieństwa śmierci powrócić do nieba i zająć należne mu miejsce po prawicy Ojca, a jednak pozostał tutaj aż do swej haniebnej śmierci. Jezus nie musiał umierać na krzyżu, ale zgodził się na to ze względu na nas, przyjmując na siebie karę za nasz grzech. Starotestamentowa zapowiedź staje się rzeczywistością w czasach Nowego Przymierza. W liście do Filipian czytamy: uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. W psalmie 40 znajdujemy niezwykłe słowa: nie chcesz ofiar krwawych i darów, ale dałeś mi otwarte uszy. Nie żądasz całopalenia i ofiary zagrzesznej. Wtedy rzekłem: oto przychodzę, w zwoju księgi napisano o mnie. Pragnę czynić wolę Twoją, Boże mój, a prawo Twoje jest w moim sercu. Te słowa Dawida odnoszą się do Chrystusa. Wypełniły się w chwili, gdy Chrystus zstąpił na ziemię. Jak czytamy w liście do Hebrajczyków: przychodząc na świat, Chrystus mówił: nie chciałeś ofiar krwawych i darów, aleś ciało dla mnie przysposobił. Nie upodobałeś sobie w całopaleniach i ofiarach za grzechy. Wtedy rzekłem: oto przychodzę, aby wypełnić wolę Twoją, o Boże, jak napisano o mnie w zwoju księgi. Autor listu do Hebrajczyków odnosi więc słowa psalmisty do Chrystusa. Podkreśla, że Jezus przyszedł na ziemię, że stał się człowiekiem, by złożyć siebie samego w ofierze zgodnie z wolą Boga Ojca. Dalej czytamy: mocą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarowanie ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. Tak, Jezus stał się jednym z nas, by nas ratować. Przyjął postać człowieka i powiedział mnie i Tobie: kocham Cię takim, jakim jesteś. Dla Ciebie przyszedłem, dla Ciebie umieram, abyś Ty mógł być wolny. Drogi przyjacielu, nie ma większej miłości nad tę, gdy ktoś oddaje swoje życie za innych. Apostoł Jan pisze: w tym objawiła się miłość Boga do nas, iż Syna swego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy przezeń żyli. Ty i ja możemy żyć na wieki dzięki cudownemu dziełu zbawienia dokonanemu przez Jezusa. Nie musimy być niewolnikami grzechu. Bóg w swojej miłości powołał nas w Chrystusie do swego królestwa. Nie jesteśmy w stanie omówić wszystkich praw zapisanych w Księdze Przymierza. Ich czytanie i omawianie zabrałoby wiele czasu i przypominałoby lekturę ksiąg prawniczych. Możemy jednak na przykładach ukazać, jak fundamentalne i uniwersalne prawdy zawiera prawo zapisane w Biblii. Spójrzmy na przykład z zakresu prawa karnego. W 12 wierszu 21 rozdziału Księgi Wyjścia, czyli drugiej Księgi Mojżeszowej, czytamy: jeśli kto tak uderzy kogoś, że uderzony umrze, winien sam być śmiercią ukarany. Morderca powinien być ukarany śmiercią. Takie stwierdzenie obala argumenty przeciwników kary śmierci. Owszem, znajdujemy w Biblii przykazanie nie zabijaj, ale tutaj czytamy, że ten, kto spowoduje śmierć bliźniego, sam winien ponieść śmierć. Znajdujemy tu jednak ważne rozróżnienie. Czytamy dalej: w tym jednak wypadku, gdy nie czyhał na niego, a tylko Bóg dopuścił, że sam wpadł w ręce, wyznaczę ci miejsce, do którego będzie mógł uciekać zabójca. W wypadku, gdy zabójstwo zostało popełnione w sposób niezamierzony, niezaplanowany albo w obronie własnej, winny mógł schronić się przed zemstą krewnych w tak zwanych miastach ucieczki. Natomiast gdy morderstwo popełniono z premedytacją, karą powinna być śmierć zabójcy. Czytamy: jeśli zaś ktoś posunąłby się do tego, że bliźniego zabiłby podstępnie, oderwiesz go nawet od mego ołtarza, aby ukarać go śmiercią. Widzimy, że wobec mordercy działającego rozmyślnie, z premedytacją, prawo jest surowe. Za rozmyślne zabójstwo kara śmierci. Spójrzmy na następne prawo. Wiersz 16. Kto by porwał człowieka i sprzedał go, albo znaleziono by go jeszcze w jego ręku, winien być ukarany śmiercią. Za porwanie człowieka i sprzedanie go w niewolę najwyższa kara. Oznacza to bardzo zdecydowane potępienie handlu niewolnikami. W czasach Mojżesza i przez następne tysiące lat handlowano niewolnikami na wielką skalę. Porywano wolnych ludzi i sprzedawano ich w niewolę. Biblia od początku potępiała ten haniebny proceder. Spójrzmy na jeszcze jeden zapis. Wiersz 18. Kto by w kłótni uderzył bliźniego kamieniem albo pięścią, ale go nie zabił, tylko zmusił do pozostania w łóżku, to gdy ten wstanie i będzie o lasce chodził na dworze, ten, który go uderzył, będzie wolny i tylko mu wynagrodzi przerwę w pracy i dołoży starań, żeby go wyleczyć. Oznacza to, że ten, kto spowodował chorobę lub okaleczenie bliźniego, powinien pokryć koszty jego leczenia i zrekompensować mu straty wynikłe z jego niezdolności do pracy. To prawo, jak i poprzednie, stanowią, choć często nie zdajemy sobie z tego sprawy, podwaliny systemu prawnego współczesnych społeczeństw. Ponieważ system prawny w tamtych czasach, starożytnych czasach, nie był tak rozbudowany jak dzisiaj, opierano się na prostych, jasnych zasadach. W końcowej części rozdziału 21 czytamy wiersz 24 i 5. Oko za oko, ząb za ząb, ręka za rękę, noga za nogę, oparzenie za oparzenie, ranę za ranę, siniec za siniec. Generalną zasadą jest więc reguła proporcjonalności, zasada karania odpowiednio do popełnionego przestępstwa. Dzisiaj system prawny jest unowocześniony, zmodyfikowany, ale zasada kary proporcjonalnej do winy generalnie obowiązuje nadal. Następny, 22 rozdział Księgi Wyjścia, zawiera kolejne regulacje z zakresu prawa karnego, rodzinnego i moralnego. W pierwszym wierszu rozdziału 22 czytamy: jeśli by ktoś ukradł wołu lub owcę i zabiłby je lub sprzedał, wówczas zwróci 5 wołów za jednego wołu i 4 jagnięta za jedną owcę. Widzimy, że w przypadku kradzieży owiec rekompensata powinna być poczwórna. W Nowym Testamencie mamy sytuację, w której Zacheusz w rozmowie z Jezusem nawiązuje do tego prawa. Zacheusz mówi: Panie, połowę mojego majątku daję ubogim, a jeśli na kim co wymusiłem, jestem gotów oddać w czwórnasób. Zacheusz nawiązał więc do zasad prawa mojżeszowego. Było to sygnałem, iż pragnie powrotu do społeczności Bożego ludu. Prawo wysokiej, poczwórnej rekompensaty byłoby i dzisiaj dobrym bodźcem powstrzymującym przed nieuczciwością, kradzieżą i oszustwem. W następnym wierszu czytamy: gdyby pochwycił ktoś złodzieja w czasie włamywania się w nocy i pobił go tak, iżby umarł, nie będzie winien krwi. Jest to zasada mówiąca o prawie do samoobrony. Dzisiaj nie zawsze prawo to jest stosowane. W naszym kraju zachodzą tu zmiany, modyfikacje. Generalnie musimy stwierdzić, że prawo do obrony własnej powinno być zagwarantowane i ma ono, jak widzimy, biblijne korzenie. Dalej czytamy wiersz 4 i 5. Jeśli by ktoś wypasł pole lub winnicę i wypuścił bydło, niszcząc cudze pole, wówczas wynagrodzi tym, co ma najlepszego na swoim polu i w swojej winnicy. Jeśli powstanie ogień i ogarnie ciernie ogrodzenia i spali stertę zboża, albo stojące na pniu zboże, albo pole, wówczas ten, co wzniecił pożar, winien wynagrodzić szkody. Te przepisy mówią o konieczności zapłacenia odszkodowania w razie wyrządzenia szkody na czyimś polu, winnicy, w gospodarstwie. Jak widzimy, prawo chroniło wszelkie dobra należące do właściciela. I dzisiaj obowiązują podobne prawa i stanowią niezbędną ochronę naszych domów, naszych posiadłości i wszelkich innych dóbr materialnych. W drugiej części 22 rozdziału Księgi Wyjścia znajdujemy przepisy z zakresu prawa rodzinnego. W 15 wierszu czytamy: jeśli ktoś uwiódł dziewicę jeszcze niezaręczoną i obcował z nią, uiści rodzinie opłatę składaną przy zaślubinach i weźmie ją za żonę. Takie prawo dzisiaj nie obowiązuje. Kwestia ta rozpatrywana może być jedynie na płaszczyźnie moralnej, obyczajowej, ale nie ma przepisu prawnego, który by zobowiązywał mężczyznę do poślubienia dziewczyny, którą uwiódł. Dzisiaj wiele się zmieniło w dziedzinie moralności, obyczajowości i niestety są to zmiany zdecydowanie na gorsze. Prawo Boże przewiduje, że człowiek powinien ponosić odpowiedzialność za swoje czyny we wszystkich dziedzinach swojego życia. W końcowej części 22 rozdziału Księgi Wyjścia znajdujemy zbiór zasad prawa moralnego. Najpierw w 17 wierszu czytamy: nie pozwolisz żyć czarownicy. Dzisiaj obserwujemy wielki renesans wróżbiarstwa, jasnowidztwa, parapsychologii, spirytyzmu, układania horoskopów, satanizmu i wielu innych podobnych praktyk. Jest to zdumiewające, jak wielu członków dzisiejszego, wydawałoby się wykształconego, nowoczesnego społeczeństwa, to ludzie zabobonni, przesądni, skłonni do słuchania rad różnego rodzaju wróżbitów, jasnowidzów, guru, przywódców sekt, przepowiadaczy przyszłości, układaczy horoskopów i tym podobne. Za wszystkimi zjawiskami tego typu stoi szatan. Jest to tragiczne, że tak wielu współczesnych ludzi daje się zwodzić i ogłupiać. Jednocześnie coraz mniej ludzi skłonnych jest szukać rady, pomocy u Boga, który jako jedyny naprawdę może pomóc. Dalej czytamy: ktokolwiek by obcował ze zwierzęciem, winien być ukarany śmiercią. Dlaczego w Biblii znajdujemy takie słowa? Bo widocznie taki problem wtedy istniał. Niestety i dzisiaj naszemu nowoczesnemu, oświeconemu społeczeństwu zjawisko utrzymywania stosunków seksualnych ze zwierzętami nie jest obce. Jest to świadectwem, jak nisko może upaść człowiek. Dalej czytamy: nie będziesz gnębił i nie będziesz uciskał cudzoziemców, bo wy sami byliście cudzoziemcami w ziemi egipskiej. Wszelka wrogość wobec obcokrajowców, w ogóle wobec innych, jest czymś niegodnym, złym, podłym. Powinni o tym pamiętać ze względu na swoje doświadczenia Izraelici. Powinien o tym pamiętać każdy naród. Nie będziesz krzywdził żadnej wdowy i sieroty. Czytamy dalej: jeśli byś ich skrzywdził i będą mi się skarżyli, usłyszę ich skargę. Zapali się gniew mój i wygubię was mieczem, i żony wasze będą wdowami, a dzieci wasze sierotami. Bóg zawsze bierze w obronę najsłabszych, bezbronnych. Izraelici, a także chrześcijanie, wzywani są wielokrotnie przez Boże Słowo do niesienia pomocy wdowom, sierotom i wszystkim znajdującym się w najtrudniejszej sytuacji, wszystkim potrzebującym. Drodzy słuchacze, mówiliśmy tylko o niektórych prawach, nakazach i zakazach zapisanych w 21 i 22 rozdziale Księgi Wyjścia. Ale nawet z tego niepełnego, wyrywkowego przeglądu wypływa wniosek, że prawo przekazane ludowi izraelskiemu na Synaju stanowi fundament, podwalinę dzisiejszego systemu prawnego cywilizowanego świata.